Okay, people are still coming in, but we should start. So if people can go on coming in very quietly. I'd like to welcome you all to the second lecture in our series, The Ideas of 1989. I'm sorry that I'm not Lord Dahrendorf, as advertised. Unfortunately, he's ill this week, so he couldn't come. But I'm very proud to have the privilege of introducing Adam Michnik. As I said in my lecture last week, Adam Michnik was one of the key intellectuals of Central Europe, one of the key generators of the ideas of 1989. He spent many years in prison. He was an activist in 68. He founded, which was very one of the founders of CORE, the Committee for the Defense of Workers in Poland, and played a key role throughout the 80s, often underground. And well, one of the things we were talking about is those years in prison were very important in doing a lot of reading, and that helped with the development of ideas. So I'm really, really pleased. Oh, and one other thing I want to say about him before we begin, that now he's one of the few of the intellectuals who didn't end up in politics and became editor of a newspaper, Gazeta Wyborcza, which is a great newspaper and one of the very few newspapers that manages to be both intellectual and popular. So I'm really very happy to welcome Adam Michnik. I forgot to say, this lecture is going to be in Polish, as you probably realize from your headphones. And channel one is English, and channel two is Polish.
Thank you very much. Thank you, Mary Kaldor. Ladies and gentlemen, my English is terrible. My Polish is better. Ja chciałem rozpocząć od przytoczenia opinii Alexis de Tocqueville, francuskiego pisarza, który wiele wniósł do naszego myślenia o polityce. De Tocqueville pisał w swoich wspomnieniach. Obcowałem z ludźmi pióra, którzy opisywali historię, nie mieszając się do polityki. I z politykami, którzy zajmowali się wyłącznie tworzeniem wydarzeń, bez zamiaru ich opisywania. Uderzało mnie zawsze, że ci pierwsi dopatrywali się wszędzie przyczyn ogólnych, a ci drudzy, żyjąc w plątaninie codziennych faktów, skłonni byli sobie wyobrazić, że wszystko należy przypisywać drobnym incydentom i że światem poruszają takie same małe sprężynki, jakie naciskają oni swymi rękami. Sądzę, że w błędzie są jedni i drudzy. I to jest motto dla moich rozważań. Skąd się wzięło społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej? Albo też dlaczego upadł komunizm? Otóż, kiedy zdarza mi się rozważać ten temat, dlaczego upadł komunizm, to wiem, że w Waszyngtonie wszyscy są przekonani, że komunizm upadł w wyniku polityki amerykańskiej, oczywiście. Tylko której polityki amerykańskiej? Czy polityki détente, a więc Nixona i Kissingera? Czy polityki human rights, a więc Cartera i Brzezińskiego? Czy polityki Imperium zła, a więc Reagana i Schulza. Kiedy jestem w Watykanie, to jest zupełnie oczywiste, że komunizm upadł w wyniku działalności stolicy apostolskiej i Jana Pawła II, naszego papieża. Tylko znów trzeba spytać, której polityki. Czy tej, która była polityką dyplomacji, chytrości, czy tej, która była polityką świadectwa, heroizmu. Kiedy jestem w Azji, to nie mam żadnej wątpliwości, że komunizm przegrał w Afganistanie. Że tam właśnie Związek Sowiecki połamał sobie zęby. A kiedy jestem w Moskwie, to jest dla mnie zupełnie oczywiste, że to Rosjanie obalili komunizm. Tylko nie jest jasne do końca, czy Gorbaczow, czy Jelcyn. No wreszcie my Polacy wiemy z całą pewnością, że to my obaliliśmy komunizm i daliśmy w prezencie światu wolność od komunizmu. Tylko nawet my Polacy nie umiemy się do końca zdecydować, kiedy obaliliśmy ten komunizm. Czy w 76 roku, kiedy powstały pierwsze struktury opozycji demokratycznej na fali buntu robotników z Radomia i z Ursusa. Wtedy powstał Komitet Obrony Robotników i pierwsze instytucje paralelnego społeczeństwa. Czy w 78 roku, kiedy metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła został wybrany papieżem? Czy wreszcie w 80 roku, w sierpniu, kiedy Lech Wałęsa przeskoczył przez płot w Stoczni Gdańskiej i w ciągu 3 dni stał się najbardziej znanym człowiekiem na świecie? Nie mamy tej jasności i nigdy jej mieć nie będzie. Jedno wszakże, co podkreślić można z całym przekonaniem. Ostateczny demontaż komunizmu, który dokonał się w 1989 roku, miał wiele rozmaitych przyczyn, ale miał swoje dwie specyficzne cechy, na które warto zwrócić uwagę. Po pierwsze, to był demontaż, jakby powiedział Václav Havel, przez rewolucję aksamitną. Z wyjątkiem Rumunii to był demontaż, który unikał przemocy. Więc to była logika negocjacji, a nie logika babarykad i plutonów egzekucyjnych. Po drugie, to była zmiana, która nie była podejmowana w imię utopii. To była rewolucja bez utopii. To była rewolucja, której utopią było odzyskanie normalności, odzyskanie prawa do normalnego życia narodowego, obywatelskiego, religijnego, gospodarczego, politycznego. Jedna może była utopia w tej rewolucji negocjowanej, pokojowej, samoograniczającej się. To była utopia Zachodu. Ludzie w Europie centralnej i wschodniej mieli utopijne wyobrażenie Zachodu. Mieli głęboką wiarę w to, że po pierwsze, budując porządek demokratyczny, w prędkim czasie będą mieli stopę życiową jak na Manhattanie, zabezpieczenie społeczne jak w Szwecji, a pracować będą mogli tak jak dotąd pod komunizmem, kiedy się opowiadało, że komunistyczne gospodarowanie polega na tym, że władza udaje, że płaci pieniądze, a ludzie udają, że pracują. Cały ruch opozycji demokratycznej miał pewne wspólne cechy. W Rosji, w Polsce, w Czechosłowacji czy na Węgrzech. Te wspólne cechy to było odrzucenie filozofii rewolucji przez przemoc. To, co było rezultatem naszej wiedzy o mechanizmach bolszewickiej dyktatury, prowadziło do odrzucenia przemocy jako drogi walki o wolność. Mieliśmy przekonanie, że sięgając w walce po wolność o przemoc, po przemoc, nie tylko skazujemy się na przegraną, ale jednocześnie przekreślamy szansę wolności po klęsce dyktatury komunistycznej. I jeżeli spojrzeć dzisiaj na te wszystkie kraje, począwszy od Afganistanu, gdzie z komunizmem walczono przemocą, to w tych krajach komunizm przegrał, ale wolność nie zwyciężyła. W miejsce jednej dyktatury przyszła druga dyktatura. Jakby powiedziała Simone Weil, sprawiedliwość okazała się uciekinierką z obozu zwycięzców. Drugą specyficzną cechą była filozofia tworzenia instytucji społeczeństwa paralelnego. To się zaczęło w Polsce. W grudniu 1970 roku w kilku polskich miastach spalone zostały podczas protestu robotniczego budynki komitetów partii komunistyczne. I to była symboliczna delegitymizacja komunizmu. Komunizm, który mówił o sobie, że ogranicza swobody polityczne w imię dyktatury proletariatu, został zdelegitymizowany przez proletariat. Otóż w 1976 roku, kiedy zaczynaliśmy tworzyć pierwsze instytucje społeczeństwa obywatelskiego, mieliśmy taki slogan. Zamiast palić komitety partyjne, zakładaj własne komitety, które pozwolą ci bronić się przed systemem dyktatury i pozwolą ci realizować własne potrzeby, własny, swoisty sposób. I stąd się brała filozofia, którą Havel nazywał siłą bezsilną, którą Konrad, węgierski pisarz, nazywał antypolityczną polityką. Która to polityka polegała na konsekwentnym odrzuceniu nadziei na reformowanie systemu komunistycznego. Te instytucje nie miały reformować komunistycznego państwa. Te instytucje miały pozwalać ludziom bronić się przed komunistycznym państwem, a zarazem zaspokajać te specyficzne potrzeby, których komunistyczne państwo nie zaspokajało. Jakie to potrzeby? Na przykład rzetelnej edukacji. I powstawały w rozmaitych formach instytucje, myśmy to nazywali latający uniwersytet. To znaczy seminaria, wykłady dla studentów, którzy ciekawi byli i innej wiedzy o historii, o socjologii, o literaturze, niż ta, którą oferowały oficjalne, ocenzurowane podręczniki. Myśmy zbudowali system drugiego obiegu wydawniczego. Poza zasięgiem cenzury ukazywały się pisma literackie, historyczne, książki polskich autorów, zagranicznych autorów, które tworzyły inny układ wymiany myśli i refleksji. To wszystko pozwalało zmieniać społeczeństwo i budować enklawy niezależności pod komunistyczną dyktaturą. Dlaczego to było możliwe? Otóż wydaje się, że tutaj jakby zbiegły się dwie przyczyny całkowicie od siebie odmienne. Polska zawsze była krajem katolickim, gdzie olbrzymią rolę odgrywał katolicki Kościół. To była jedyna niezależna instytucja w podbitym kraju. I ten niezależny Kościół zwolna, krok po kroku, stawał się instytucją społeczeństwa obywatelskiego. To było jedyne miejsce, gdzie polska mowa nie była zredukowana do swojej karykatury, gdzie zwykły człowiek mógł z jednej strony usłyszeć słowa prawdy, a nie propagandy, zaś z drugiej strony mógł usłyszeć, że ze swojej natury jest obdarzony tak wielką godnością, że wolno mu zginać kolana tylko przed Bogiem. To było ważne. Z drugiej strony to był okres de détente. To był okres porozumień helsińskich, w skład których wchodził tak zwany trzeci koszyk, koszyk praw człowieka. I ten trzeci koszyk, który w poczuciu naszych przywódców komunistycznych był dekoracją pozbawioną znaczenia, stał się dla nas, ludzi opozycji demokratycznej, instrumentem w rozpychaniu gorsetu komunistycznej dyktatury. To, co było pilnie strzeżoną sprawą wewnętrzną reżimów komunistycznych, stało się przedmiotem międzynarodowej obserwacji, monitoringu i ogromne znaczenie tutaj miały powstające wtedy międzynarodowe instytucje typu Helsinki Watch, które monitorowały represje przeciw prawom człowieka w krajach komunistycznych. Wreszcie trzeci fenomen Polski to jest fenomen istnienia szarej strefy. A więc strefy, gdzie można było żyć między, tak to określmy, ołówkiem cenzora, a literą kodeksu karnego. Było to życie może bez komfortu materialnego, ale za to z komfortem moralnym. I w tej sferze było miejsce na przykład na gazety, które ukazywały się oficjalnie pod protektoratem Kościoła, na przykład Tygodnik Powszechny, czy miesięcznik Znak, czy Więź, było miejsce na szereg klubów inteligencji katolickiej, które początkowo miały funkcję właściwie czysto konfesyjną, ale z czasem zmieniały swoją rolę i stawały się niezwykle doniosłym składnikiem społeczeństwa obywatelskiego. Istotne znaczenie wreszcie miało to, że w Polsce istniała tradycja protestów robotniczych. I to, co nazywam społeczeństwem obywatelskim, powstało na pewnym skrzyżowaniu, spotkaniu tego, co było opozycją inteligencką, środowisk intelektualnych, akademickich, literackich, studenckich, tego, co było opozycją robotniczą. I wtedy powstały pierwsze zalążki wolnych związków zawodowych i tego, co było Kościołem katolickim. Z tego nurtu, z tego spotkania wyłoniła się w sierpniu 80 roku Solidarność, potężny, wielomilionowy ruch, który był konfederacją na rzecz emancypacji. Emancypacji narodowej, kulturowej, religijnej, obywatelskiej, emancypacji świata pracy. I mimo tego, że po kilkunastu miesiącach został wprowadzony w Polsce stan wojenny, że Solidarność zdelegalizowano, że jej działacze byli uwięzieni, do końca nie zdołano Solidarności rozbić. Do końca przetrwała ona w formie instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Dotrwała aż do 1989 roku, kiedy powróciła na swoje, by tak rzec, legalne miejsce przy okrągłym stole, gdzie z jednej strony zasiedli przedstawiciele władzy komunistycznej, a z drugiej strony przedstawiciele Solidarności, i tam wynegocjowano demontaż dyktatury, wynegocjowano otwarcie demokratyczne. Był to moment, w którym komunizm stracił już swoje ostre zęby, a jednocześnie był to moment takiego zawirowania w Związku Sowieckim, że otworzył się margines dla swobodnych, wolnych inicjatyw w tej części świata, w tych krajach. I one się pojawiły właściwie wszędzie. Pojawiły się w Polsce i na Węgrzech, by później rozlać się szeroką falą na wszystkie kraje. Wielu ludzi powiada, że ten okrągły stół w Polsce był błędem, że komunizm i tak by upadł, posłuż więc z tymi zbrodniarzami, kryminalistami siadaliśmy do negocjacji. I tym ludziom ja odpowiadam. Jeżeli wy macie pewność, że komunizm wtedy by upadł, to ja wam zazdroszczę tej wiary, bo to jest taka wiara w konieczność historyczną, jakiej nie mieli nawet marksiści, leniniści. Ale jeżeli wy nadal uważacie, że znacie przyszłość, której myśmy wtedy nie znali, to powiedzcie proszę, podajcie datę, kiedy upadnie komunizm w Chinach, na Kubie, w Korei Północnej czy w Wietnamie. Jeżeli natomiast tej daty nie umiecie dziś podać, to nam nie opowiadajcie, żeście umieli ją wtedy podać. Bo po drugie, my ludzie, którzy przeszliśmy gruntowne marksistowskie przeszkolenie, my dobrze wiemy, że nie ma żadnych konieczności historycznych. Że to jest największy miraż zrodzony przez marksistowską utopię. Nie ma konieczności historycznych, a o konkretnych, detalicznych szczegółach decyduje to, co historycy nazywali nosem Kleopatry. 4 czerwca 1989 roku miały miejsce dwa istotne wydarzenia. My w Polsce pierwszy raz głosowaliśmy w wyborach do parlamentu. Te wybory nie były w pełni demokratyczne, dlatego że pewna ilość mandatów była z góry zabezpieczona dla przedstawicieli władzy komunistycznej. Ale po raz pierwszy one były w pełni wolne, a wybory do Izby Wyższej, do Senatu były w 100% wolne. I te wybory opozycja demokratyczna w Polsce miażdżąco wygrała. Ale tego samego 4 czerwca świat przez aparaty telewizyjne oglądał masakrę na placu Tiananmen, na placu Niebiańskiego Spokoju w Pekinie. I to były te dwie drogi, którymi mógł potoczyć się ciąg zdarzeń w krajach komunistycznych. Jest teraz pytanie, czy dobrze zrobiliśmy my w Polsce, że poszliśmy na kompromis z komunistami, że zawarliśmy kompromis my, więźniowie polityczni, jeszcze niedawno, ze strażnikami naszych więzień, z naszymi klawiszami. Ja myślę, że zrobiliśmy dobrze. W Polsce w 1989 roku spotkały się ze sobą dwie słabości. Władza komunistyczna była zbyt słaba, by nas zniszczyć, nas, ludzi opozycji. Myśmy byli zbyt słabi, żeby tę władzę obalić. A więc trawestując leninowską definicję rewolucji, powiedzieć można, że definicja leninowska, jak pamiętacie, jest taka, że ludzie po staremu nie chcą żyć, a władza po staremu nie potrafi rządzić. I wtedy jest rewolucja. Natomiast definicja aksamitnej rewolucji jest taka, że opozycja jest za słaba, żeby władzę obalić, władza jest za słaba, żeby opozycję zniszczyć. I w tej szczególnej konstelacji okrągły stół był możliwy. Rzecz znamienna. Prawie nikt w to wtedy nie wierzył. Niemal nikt nie wierzył, że to jest początek końca komunizmu. Niedawno w Waszyngtonie opowiadano mi, że w 1989 roku do Departamentu Stanu i do Białego Domu wpłynęły dwa raporty. Jeden od ambasadora amerykańskiego w Warszawie, a drugi od CIA. CIA pisała w swoim raporcie, że to jest kolejna maskarada komunistów i że to nie ma najmniejszego znaczenia, że Waszyngton nie ma żadnego powodu, żeby rewidować swoją tradycyjną politykę. Natomiast John Davis, ambasador amerykański w Warszawie, napisał: okrągły stół oznacza koniec systemu komunistycznego w Polsce. W tym sensie swoją misję uważam za zakończoną. Proszę o nowe instrukcje. I kiedy czytałem ten raport CIA, to pomyślałem sobie, że tajne policje polityczne wszędzie na świecie są takie same. Nic nie rozumieją, nie mają języka, który pozwoli im poprawnie opisać rzeczywistość i są jak dzieci, które podglądają dorosłych przez dziurkę od klucza. Otóż jak się patrzy przez dziurkę od klucza, to zawsze widać to samo, dziurkę od klucza. Najprościej mówiąc, komunizm upadł dlatego, że był bardzo złym systemem. Wszystko inne to były przypadki. Problem, który natychmiast pojawił się po komunizmie, był na następujący. My wszyscy byliśmy i komuniści, i antykomuniści. Myśmy wszyscy byli bastardami systemu komunistycznego. Myśmy byli mentalnie uformowani przez ten system. I natychmiast pojawiła się tendencja, żeby po usunięciu komunistycznej partii od władzy, jej miejsce zajęły struktury Solidarności. Żeby po, jak byśmy to nazywali, kierowniczej roli komunistycznej partii, nastał czas kierowniczej roli Związku Zawodowego Solidarność. Z kolei z kościelnych ambon można było bez trudu usłyszeć. Przez 45 lat rządzili komuniści, teraz nastał czas na nas, na katolików. A Alexis de Tocqueville pisze w swoich wspomnieniach tak. Jeśli wielu konserwatystów broniło rządu tylko dla zachowania różnych gratyfikacji i stanowisk, to muszę powiedzieć, że wielu opozycjonistów zdawało się go atakować wyłącznie po to, by się ich dochrapać. Faktem jest bowiem, faktem godnym pożałowania, że upodobanie do funkcji publicznych i pragnienie życia z podatków nie są u nas wcale chorobą właściwą jakiejś jednej partii. Jest to wielka i stała ułomność całego narodu. Jest to ukryta choroba, która trawiła wszystkie dawne rządy i która tak samo trawić będzie wszystkie rządy nowe. I bezpośrednio po zmianie systemu, po zmianie władzy pojawił się problem tej właśnie choroby, o której mówi de Tocqueville. Ale przecież nikt nie powie o sobie, że chce władzy dla przywilejów, że chce wyeliminować kogokolwiek, dlatego, że chce zająć jego miejsce czy jego mieszkanie. Nie. On powie, że nastał czas dziejowej sprawiedliwości, a on jest tym mieczem historii, który tę sprawiedliwość wymierzy. I pojawiły się w naszych krajach ideologie lustracji czy dekomunizacji. Ideologia dekomunizacji polegała na tym, że wpłynęły projekty, żeby pewną ilość funkcjonariuszy ustroju komunistycznego czy partii komunistycznej pozbawić praw konstytucyjnych en bloc, tylko z tego powodu, że pewne funkcje komunistycznej partii sprawowali. I idea lustracji polega na tym, żeby w oparciu o materiały tajnej policji politycznej badać przeszłość rozmaitych postaci życia publicznego. Innymi słowy, idea dekomunizacji wprost nawiązywała do bolszewickiej koncepcji praw obywatelskich, którą angielski pisarz George Orwell streszczał w taki sposób w swojej powieści Animal Farm, że wszystkie zwierzęta są równe, ale niektóre są równiejsze. Dlatego, że ta filozofia dekomunizacji wprost odwoływała się do bolszewickiej zasady, która w 1917 roku pozbawiła praw obywatelskich tak zwanych przedstawicieli porządku burżuazyjnego i carskiego reżimu. Innymi słowy, o miejsce w parlamencie mieli prawo ubiegać się tylko ci, którym nowa władza na to zezwoliła. To była zasada nierówności wobec prawa, a nie równości. Jak się zastanawiałem wtedy, jak to nazwać, to wymyśliłem takie sformułowanie, że to jest antykomunizm z bolszewicką twarzą. Z kolei lustracja oznacza pośmiertny triumf komunistycznej policji politycznej. Bo okazuje się oto, że gromadzone przez tą policję materiały są podstawą do oceny jakiegokolwiek człowieka. Nie jest ważne, co ja pisałem w tamtych latach, jak się zachowywałem, co mówiłem na mityngach, co robiłem w podziemiu. Ważne jest to, co o mnie pisali agenci i oficerowie po policji, po politycznej. I dzisiaj te papiery są podstawą oceny mnie jako człowieka. Po co KGB zbierało materiały na takich ludzi jak my? Czy po to, żeby ustalić prawdę materialną? Czy to byli historycy, którzy badali wiarygodność do dokumentów? Nie. Oni po to zbierali te materiały, żeby mieć tak zwane kompromaty. Materiały, które pozwolą im szantażować każdego obywatela. I to prowadzi nas do pytania, w jaki sposób rozliczać się z przeszłością. Bo każda rewolucja musi rozliczyć się z przeszłością. Otóż po pierwsze, jeżeli dekomunizować, a dekomunizować trzeba, to trzeba dekomunizować instytucje, a więc z parlamentu fikcyjnego czynić parlament prawdziwy. Dekomunizować państwo, to znaczy wprowadzać procedury państwa prawa, to znaczy otwierać granice. I co może najważniejsze, dekomunizować społeczeństwo, to zostawiać przestrzeń dla instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Im mniej państwa, im więcej społeczeństwa obywatelskiego, tym większa gwarancja dla porządku demokratycznego. Dlatego, że sama demokracja proceduralna oznacza apatię i bierność obywateli. Tylko przez instytucje społeczeństwa obywatelskiego istnieje żywy krwiobieg demokracji. I wiele sporów na temat kształtu nowej polityki to są spory na temat relacji pomiędzy państwem i społeczeństwem obywatelskim. Jak rozliczać się z przeszłością jest. Wydaje mi się, że najrozumniejsza formuła by brzmiała: amnestia tak, amnezja nie. System komunistycznej dyktatury był systemem zimnej wojny domowej. I po każdej wojnie przychodzi czas pokoju. Jak pisze polska poetka Wisława Szymborska, po każdej wojnie ktoś musi posprzątać te gruzy, te ruiny, te nieszczęścia ludzkie. Dlatego potrzebna jest amnestia. Dlatego w imię nowej demokracji trzeba ujawnić prawdę, ale nie trzeba dyskryminować ludzi. Trzeba otworzyć nasze szafy i wyjąć z nich ukryte tam szkielety, żeby nie było szkieletów w szafie. Ale to nie może prowadzić do nowych polowań na czarownicę, tym razem czerwoną. Wreszcie trzeba zrozumieć całą złożoność ludzkich losów w obrębie komunizmu. Gdyby przyjąć logikę, logikę tych twardych antykomunistów, to byśmy musieli dziś błogosławić Pinocheta, natomiast dekomunizować Gillasa, który spędził 15 lat w komunistycznym więzieniu w Jugosławii, czy Franciszka czeskiego komunistę, który jako jedyny odmówił podpisania protokołu w Moskwie w 1968 roku, czy Imre Nodzia, komunistę węgierskiego, który został ostrzelany po procesie w 1956 roku. Zrozumieć sens tych biografii to tyle, co zrozumieć cały dramat XX wieku. Problem podstawowy takiego kraju jak Polska to jest również problem załamania się pewnego etosu solidarności. Etos solidarności to był etos solidarnej emancypacji świata pracy. Tymczasem po 1989 roku przyszła rynkowa gospodarka, szokowa terapia prywatyzacji. W miejsce etosu solidarności pojawił się etos konkurencji. Pojawił się etos bogacenia się, pojawił się etos zysku. Ja nie mówię, że to jest źle. Ja mówię, że to ma swoją cenę wymierną, ale wysoką. Robotnicy Stoczni Gdańskiej, to oni wystrajkowali, że tak powiem, wolność dla Polski. I oni padli ofiarą swojego zwycięstwa, dlatego że pracowali w przedsiębiorstwie anachronicznym, które nie chciało i nie potrafiło się zrestrukturyzować. Nie potrafiło być konkurencyjne, a nie je mogło bez przerwy czerpać subwencji państwowych. Dziś w Polsce możemy mówić o po 10 latach o gigantycznym sukcesie
polskiej transformacji. Myśmy jako szef gazety, która jest równolatkiem demokracji polskiej. Nasz pierwszy numer wyszedł w maju 1989 roku. To był pierwszy dziennik redagowany przez ludzi z opozycji antykomunistycznej, którzy do redakcji przyszli z podziemia, z więzienia i tak dalej. Dla nas to jest nie tylko na najlepsze dziesięciolecie w naszym życiu, ale to jest najlepsze dziesięciolecie za ostatnie 300 lecia historii Polski. Ale my mamy poczucie, że nasz sukces nie jest definitywny. Myśmy dokonali 4 wielkich transformacji. Od państwa satelickiego do państwa suwerennego. Od paktu warszawskiego do paktu atlantyckiego. Od dyktatury do demokracji, od gospodarki nazwijmy to niedoboru za Januszem Kornajem do gospodarki rynkowej, od pustych półek w sklepach do wzrostu gospodarczego. Po raz pierwszy w naszej historii mamy dobre stosunki z wszystkimi sąsiadami i nie mamy problemów z mniejszościami narodowymi. Ale jednocześnie my jako gazeta chcemy być fragmentem polskiego społeczeństwa obywatelskiego. Dla nas praca w gazecie to nie jest po prostu sposób zarabiania pieniędzy, tylko to jest nasza kontrybucja do porządku demokratycznego w Polsce. My chcemy być składnikiem czwartej władzy. I jednocześnie wiemy, że możemy być tym składnikiem tylko wtedy, kiedy będziemy materialnie niezależni. Dlatego zawsze dbaliśmy o to, żeby poza tym, że robimy gazetę ciekawą, odważną, żebyśmy umieli robić takie przedsiębiorstwo, które potrafi na siebie zarobić. Dlatego, że tylko wtedy potrafimy być na tyle silni, by nie bać się konfliktu z żadną potęgą polityczną czy gospodarczą w naszym kraju. A konflikt jest nieuchronny, dlatego że dwie pułapki, które na nas zastawia rzeczywistość, wymagają rozwiązań konfliktualnych. Po pierwsze to jest problem grup zmarginalizowanych. Tych podklas, które nie mieszczą się w systemie politycznym państwa i którym trzeba coś zaproponować. Jeżeli ten margines nie ma zrodzić kultury destrukcji. I drugim problemem jest korupcja jako składnik systemu politycznego. Korupcja, która nie ma może tego z zakresu, co w Rosji, ale która przypomina rakową tkankę atakującą organizm. No ale póki w moim kraju istnieją instytucje społeczeństwa obywatelskiego, choćby takie jak między innymi moja gazeta, i póki nie boję się przyjeżdżać tutaj do Londynu i w tej słynnej uczelni mówić te herezje na temat tego, co się dzieje w mojej części świata, to myślę, że mój optymizm jest uzasadniony. Dziękuję Państwu za uwagę.
You for a marvelous lecture with masses of ideas to stimulate us. We have a few minutes left for questions, so I would invite people. There should be a roving mic, and you have to speak very close to the mic so you can be translated. So would Margot Light, is there a mic?
Is that right? Can you hear?
Yeah.
I was wondering how many links there were, as it were, between these centers of dissent in different Central and East European countries, and how important those links were in creating a movement that really was large enough to create a velvet revolution across the area.
I te łącza głównie były na emigracji. W Paryżu, w Londynie, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych. Myśmy najczęściej otrzymywali teksty dysydentów rosyjskich, czy czeskich, czy węgierskich via Paryż, czy via Londyn. Wyjątkiem były relacje polsko-czeskie. 21 lat temu pamiętam świetnie, jak doszło do pierwszego spotkania na granicy, na Śnieżce. To jest góra łącząca Czechy z Polską, gdzie pierwszy raz spotkaliśmy się i wtedy poznałem Wacława Havla, a on poznał Jacka Kuronia i mnie i tak dalej. I wtedy byliśmy kryminalistami, za którymi biegała policja i czeska, i polska. Później niemało czasu wszyscy spędziliśmy jeszcze w więzieniu, ale to był dla nas i naszych przyjaciół czeskich i słowackich, i dla nas w Polsce to był czytelny sygnał, że musimy przełamać pewne przekleństwo historii. Przekleństwo historii polegało na tym, że stosunki polsko-czechosłowackie nie były dobre. Ja myślę, że to nam się udało. Ja nie chcę powiedzieć, że one są dziś bardzo dobre, bo to by była z mojej strony egzageracja. Ale są nieporównanie lepsze, niż by były, gdyby nie było tych spotkań. Dla nas było bardzo ważne, że nasze, że tak powiem, środowiska są nie tylko narodowe, znaczy, że walczymy o narodową wolność, ale są również międzynarodowe. To znaczy, że walczymy również o nowy kształt Europy. No. I później ta inicjatywa Wyszehradu była w prostej drodze kontynuacją tamtego sposobu myślenia. I to nie jest przypadek, że Havel, który w góry chodził, był zwolennikiem Wyszehradu, a Klaus, który w góry jeździł tylko na narty, nie był zwolennikiem Wyszehradu.
Right, we have a question, two questions up here and two questions down here. Shall we'll take maybe all four at once.
Okay.
And that gentleman there.
Shall I put it in English?
Yeah, it'd be nice if you'd say your names, George, too.
Okay, George Kolenkiewicz. In English, in 1995, if I remember correctly, when Aleksander Kwaśniewski defeated Lech Wałęsa in the presidential elections, I think, hearing you say one shouldn't be angry at the facts. One should not be angry at the facts. Are there any facts apart from marginalization, poverty, and corruption at which we should be angry at in Poland today?
Okay, Lynn.
Lynn Jones. I'm curious to know what role you feel Western civil society played in contributing to changes in Poland, but in Eastern Europe as a whole. I've been interested in a thesis put by some BBC Two series over the last couple of months, which seems to be saying that basically it was the role of Western secret services in fostering the war in Afghanistan and providing the Polish underground with printing presses that brought about the transformations of 1989, and that any actions by Western civil society were basically through their manipulation. And I'd like to have your response to that.
Great. Now there are two down here, and then we'll have some answers.
Dejanovic, my question is, how would you assess today the role of General Jaruzelski and Lech Wałęsa in the 80s in Poland, especially regarding the 1981 decision to intervene by General Jaruzelski?
And there's one more there, and then we'll take some answers and we'll see if we have time for another round afterwards.
Martin Reiser, I just wanted to know, taking on the idea that everything else was an accident, what sort of accidents are needed to get the kind of civil society that supported the Polish transition going in a place like Russia? And what is your advice for your colleagues trying to get a little bit of your momentum going further east?
Jeżeli mnie pan pyta, na co się można złościć, to ja powiedziałbym, że na wszystko. z moją popawiennością jako intelektualisty zaangażowanego w politykę jest być wiecznie zezłoszczonym na moich kolegów, na moją gazetę, na moje społeczeństwo i tak dalej. Jeżeli ja mówiłem, że po zwycięstwie Aleksandra Kwaśniewskiego w wyborach prezydenckich, że na fakty się nie trzeba złościć, to ja się konfrontowałem z pewną świadomością zbiorową, bardzo popularną wśród moich przyjaciół politycznych. Dla nich zwycięstwo Kwaśniewskiego oznaczało życiową katastrofę, apokalipsę, recydywę komunizmu. Ja mówię, kochani, take it easy, nie denerwujcie się. Nie będzie żadnej recydywy komunizmu. Ja wam daję słowo honoru i to mogę na piśmie dać. No. Oczywiście, to nie jest to, co my byśmy chcieli. No. My byśmy chcieli czegoś innego. Ale w tym sensie na fakty nie można się złościć. Jak pewnego typu rzeczywistości nie umiesz zmienić, to ją musisz polubić. No. I uważałem, że zamiast głosić apokalipsę, znacznie rozsądnie jest konkretnie nowego prezydenta robić mu monitoring. No, i uważałem to i uważam za znacznie bardziej rozumne. Lin mnie pyta o rolę jakby instytucji zachodniego społeczeństwa obywatelskiego. No więc ja coś na temat już mówiłem, no, nieco. No. Ja powiedziałem, że wszystkie tajne służby świata są intelektualnie do siebie zbliżone. I ja jestem przekonany, że pan Schweitzer, autor książki Victory, jest głęboko przekonany, że Solidarność to był instrument w rękach CIA i ja się w ogóle nie zdziwię, jeżeli tam są jakieś papiery, z których by wynikało, że my wszyscy tam funkcjonujemy jako tajni współpracownicy. Ja mogę powiedzieć ze swojej strony, że rola CIA była równa zeru po prostu. Jeżeli nie była negatywna, to na pewno była równa zero. I jeśli chodzi o społeczeństwa obywatelskie, no to przecież ci, którzy nam realnie pomagali, to byli ludzie z ruchów albo lewicowych, rozmaitego rodzaju ruchów pokojowych, albo uczciwszy uszy z ruchów skrajnie lewicowych, no ci, którzy się nie bali wozić tych maszyn, to byli albo w pierwszej fazie trockiści, a później to byli zwykle polscy emigranci. I to można lubić albo nie lubić, ale nie byli to funkcjonariusze CIA. Pewną rolę w późniejszych latach odgrywała dyplomacja zachodnia. To tak, znaczy interwencje dyplomatyczne miały istotne znaczenie dla takiej swoistej faktycznej relegalizacji i karty 77 w Czechosłowacji i powiedzmy Andreja Sacharowa w Rosji, czy też Solidarności w Polsce. CIA, no cóż, no, No to jest taka mentalność. Się na to, znaczy nie, w jednej jest jedna dziedzina, gdzie ja rzeczywiście przyznaję olbrzymią rolę, to są rozgłośnie zachodnie, to znaczy radio Free Europe, gdzie jakby rola CIA była oczywista. Natomiast to też w gruncie rzeczy nie było CIA. To byli ludzie kontrolowani przez CIA, ale to byli bardzo często polscy patrioci, którzy się posługiwali CIA jako instrumentem. Natomiast nie byli instrumentem w ręku CIA. Jakie przypadki mogą spowodować, że tak powiem, że się w Rosji rozwinie społeczeństwo obywatelskie. No, na razie widzimy, jakie przypadki powodują, że się nie rozwija, prawda? One się nie rozwija. I te przypadki to jest absolutna destrukcja systemu władzy w państwie, prawda? Właśnie w gruncie rzeczy trudno zdefiniować, jaki jest dzisiaj w Rosji system władzy. To jest, ja bym powiedział, że to jest liberalny, bezzębny carat. Liberalny, bezzębny carat. To znaczy cała, to jest piramida, na której czele jest car, ale ta piramida nie funkcjonuje. Car wprawdzie jest liberalny, natomiast to nic nie działa temu carowi. Gubernie nie chcą płacić podatków, prawda? I w tym sensie w Rosji, no w Rosji dochodzą do głosu te tendencje. Bardzo niebezpieczne to, czy to są komuniści, czy struktury mafijne, teraz czytali o skandalach gigantycznych, czy to są wreszcie generałowie, którym potrzebna jest, jak mówią to Rosjanie, maleńkaja, pobiedonosnaja wojna, znaczy mała, zwycięska wojenka, prawda? No i mamy Trzeczenię, prawda? Nie tak dawno czytaliśmy głębokie i nasycone humanizmem słowa oburzenia z powodu bombardowania Belgradu. Po prostu prasa rosyjska ociekała humanizmem jak nie nigdy w życiu. No. A ja dziś czytam rosyjskie gazety, kiedy spadają bomby na Grozny, kiedy w poszukiwaniu terrorystów się bombarduje cywilną, bezbronną ludność. Ja nie słyszę tego humanizmu. Innymi słowy, jeśli chodzi o Rosję, to jest kraj, który jest w poszukiwaniu swojej nowej identity, nowej tożsamości. I ja nie mam w sobie nic z rusofoba. Na odwrót, ja o sobie zawsze mówię, że jestem prawdziwym antysowieckim rusofilem, prawda? Ja lubię Rosję, lubię Rosjan, się w Moskwie świetnie czuję, mam masę przyjaciół. No. Natomiast w tej chwili mam wrażenie, że Rosja znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. I oczywiście nie ma żadnego powodu, żeby tracić przekonanie, że tam w końcu zwycięży i idea demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, ale też nie ma żadnego powodu, żeby przyjmować punkt widzenia rosyjskich nostalgików za imperializmem. I ostatnie pytanie to jest o ocenę roli Jaruzelskiego. A panu powiem. I Wałęs. Ja jestem z tej generacji w Polsce, która nigdy nie uzna zasadności stanu wojennego w grudniu 1981 roku. Nigdy. No, po prostu dla naszej generacji to był szok. Myśmy się wtedy znaleźli w więzieniu, w podziemiu i racjonalności tego my nie uznamy nigdy. Myśmy uważali wtedy i uważamy nadal, że trzeba było dalej rozmawiać, negocjować, szukać kompromisów, a nie wyprowadzać na ulicę czołgi. Natomiast ja też nigdy nie przyjmę tezy, że Polsce wtedy nie groziła rosyjska interwencja. Bo żebym miał przyjąć taką tezę, to musiałbym uznać, że Polska wtedy była suwerenna. A nie była suwerenna, dlatego że była satelitą Związku Sowieckiego. Ja nie mam podstaw, żeby oceniać ostatecznie cały jakby proces myślowy, jaki się dokonywał w generale Jaruzelskim. Natomiast mam absolutne przekonanie, że wtedy, w 1981 roku, Polska straciła jakąś wielką szansę. I myślę, że ci, którzy wprowadzili stan wojenny w Polsce, jeśli się da ich decyzji bronić, to tylko w kategoriach mniejszego zła, a nie do dobra, które przynieśli. Natomiast uważam, że w 1989 roku rola historyczna i Wałęsy, i Jaruzelskiego jest jednoznacznie pozytywna i zasługująca na najwyższy szacunek i podziw. Tylko ci dwaj ludzie byli wtedy gwarantami, że w Polsce można zdemontować komunizm bez szubienic, bez barykad, bez plutonów egzekucyjnych, że to będzie taka rewolucja, która nie będzie obiecywała każdemu wieczystego szczęścia, a gilotynę odeślę do muzeum. I to nam się udało.
Well, once again, thank you, Adam, for leaving us with lots of ideas, especially about Russia. And the Center for the Study of Global Governance would like to invite you all to a glass of wine in the Shaw Library, which is on the sixth floor. So see you upstairs. Ooh! Please, please give back your headphones. C'est la bibliothèque de Bernard Shaw. La
ah, oui.
Shaw Library.
J'ai compris tout.
Nous avons. C'était brillant.
Tu connais Eva Hoffman?
Oui, je l'ai invitée pour le dîner.
Ah, Eva.
Ooh, and. If they're still listening, thank you very, very much to the interpreters who did a marvelous job.